Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Hanna Wilczyńska-Toszko, program realizuje Ewa Palicka, a Agnieszka napisała do Tomka Olszewskiego, który prowadził przed chwilą audycję muzyczną. Jest pan genialny, zaraz lepiej się czuję, słuchając pana audycji. Nie wiem, czy Tomek to przeczytał, więc przeczytałam ja.
Po prostu dzisiaj była dla mnie audycja.
Ach, no widzisz.
Tak, jak ja lubię.
Mam nadzieję, że teraz zrobimy audycję dla wszystkich państwa i też będą zadowoleni, ale tak. Najpierw chciałam przeprosić pana Bernarda za to, że dopiero teraz przeczytam list od niego, który przyszedł, mail przyszedł 16 maja, ale już za chwileczkę, już za momencik. Natomiast dziś Agnieszka krótko podsumuje mowę ciała psa. A w drugiej części audycji schroniskowe historie, dziś Swietka, suczka, która przed wojną na Ukrainie uciekła w cudzysłowie do Sopotu, no i w Sopotkowie czeka na nowy dom. Kontakt z nami 600-306-0606, no i teraz list od pana Bernarda. Kilka lat temu przeprowadziliśmy się z mieszkania w Gdyni do domku w Sulęczynie na Kaszubach. Zazdroszczę, panie Bernardzie. Razem z nami swojego ogrodu dorobiła się goldenka Kama, notabene absolwentka Hauwardu z roku 2004. Mm-hmm. Już podczas tradycyjnej wiechy przybłąkał się szary kocurek, obecnie 8-kilogramowy, uważaj Agnieszko, Albert.
Albert.
Nomen omen. Po roku Kama niestety odeszła biegać po niebieskich łąkach, ale krótko potem wprowadziła się Zuzia, mała 2,5-kilogramowa trikolorka, która zimę spędza w Gdańsku z córką, a wiosnę aż do jesieni na wsi. Trochę to dziwne, ale nie przeszkadza jej ta zamiana miejsc. W sierpniu zeszłego roku pojawiła się rudo-biała pręgowana Hela. Co prawda sprowadzili ją sąsiedzi dla swoich dzieci, malutką, niespełna 6-tygodniową kotkę. Jak to często bywa, na jesieni znudziła się dzieciom. Początkowo szukała trochę ciepła przy naszych kociakach już dorosłych. Albert 7 lat, Zuzia 6 lat i było trochę trudno uzyskać ich akceptację, no ale koniec końcem już kilka miesięcy mieszka z nami. Była już nawet pierwsza przyniesiona mysz. Koty nocują w domu, jeśli można nazwać nocowaniem, pobudkę, którą fundują mi między 3 a 4 nad ranem. Znasz to, Agnieszko, prawda?
Znam bardzo dobrze i to mnie nie dziwi, tak?
Abym otworzył okno bądź drzwi wyjściowe. W tym roku nawiedziła nasze rejony niesamowita plaga kleszczy. Szczególnie upodobały sobie najmłodszą Helkę. Stosujemy preparaty do wcierania w sierść, ale u najmłodszej to nie działa. W zeszłym roku stosowaliśmy obruszki i nawet zdawały egzamin, ale córka ma duże obiekcje co do stosowania obruszek, gdyż obawia się, że mogą się gdzieś zaczepić czy uwiesić.
Ja też.
Co doradziłaby pani Agnieszka? Bo słuchając audycji wnioskuję, że Albercik również wychodzi do ogrodu.
Tak,
no i pozdrawia szanowne panie prowadzące, pan Bernard, i podpisany mail jest Małgorzata, Bernard oraz Albert, Zuzia i Ruda Helka. No to co, może o tych kleszczy
tak,
zaczniemy.
Ja tylko przede wszystkim chcę panu pogratulować, że pan przygarnął te zwierzęta,
tak.
I że mają cudowny dom. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę z tego. I teraz proszę państwa i do pana też. Jeżeli zakrapiamy w kark, Albercik też ma w kark zakrapiane, to na przykład jeżeli ta kotka, ona widocznie ma takie predyspozycje, że do niej lgną kleszcze, przyniesie ich 5, ale nie 50. Ona zabezpiecza to. Proszę pana, dodatkowo można w takich sytuacjach, mimo że ja jestem przeciwna, ale w takich sytuacjach można, bo nawet moja córka przetrawiła to i się zgodziła, podać te tabletki na kleszcze.
Tak, czyli takie zabezpieczenie wewnętrzne.
Takie zabezpieczenie jeszcze dodatkowe jakieś. Ja też nie jestem za obruszkami, bo wiem, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczne dla kotów. Niemniej, proszę państwa, przypominam, że prawdziwe, nieszlifowane bursztyny działają cuda, jeśli chodzi na przykład o psy, bo i pięknie to na szyi wygląda. Oczywiście do tego nie przyczepiamy smyczki, tylko dodatkowo zakładamy smyczkę na jakiejś innej obruszce. Ale proszę pana, trzeba coś jeszcze oprócz zakraplania podać. No i niestety, proszę państwa, kleszcze w tym roku są okropne, zmutowane, no po prostu tragiczne i trzeba za każdym razem te zwierzątka przejrzeć, czy to jest pies, kot, i wyjąć po prostu, najlepiej utopić w wodzie i wrzucić do ubikacji i spuścić wodę.
Panie Bernardzie, pozdrawiamy serdecznie, proszę pisać.
Dziękujemy za opiekę, nie?
Tak, jak tam gromadka się miewa. Pozdrowienie od Karmelka i Wanilki mamy. No i Karmelek absolutnie kupiony przez Wanilkę. Leżą oba, a Karmelek czule Wanilkę obejmuje.
Tak,
Wanilka trikolorka, rudy Karmelek, jak sama nazwa wskazuje. Mariusz Spustek też na posterunku. Chwilę zwlekałem z powitaniem. Chciałem się upewnić, czy wszyscy są na swoim miejscu. Tak jest, panie Mariuszu, zaczynamy. I Agnieszka podsumuje mowę ciała psa.
Tak. Proszę państwa, ponieważ, Haniu, to jest bardzo ważny temat, tak mi się wydaje, dla wszystkich właścicieli i psów, i kotów, jeżeli nie zdążę, to po prostu po przerwie, po schroniskowych historiach jeszcze dokończymy. Proszę państwa, szybciutko, bardzo ogólnie. Takie cztery ważne punkty. Jeżeli pies robi jakiekolwiek wysiłki, aby wydał się większy, to znaczy, że wysyła on sygnały dominacyjne. Jeśli chce być mniejszy, to manifestuje uległość, albo wysyła sygnał uspokajający, żeby nie drążyć dalej tego tematu. Jeżeli wskazuje ciałem, czy pyskiem, czy wzrokiem, patrzy się wprost na innego psa, jest to typowy sygnał dominacyjny, a nawet wyzwanie do walki. Dlatego ludzie też nie powinni wpatrywać się prosto w oczy psa i jeszcze chcieć przy tym wyglądać groźnie. Jeżeli zwierzę odwraca ciało, odwraca głowę i wzrok, jest to sygnał uległości albo naprawdę uspokajający i o tym proszę pamiętać. Natomiast uwaga, postawa wyprostowana, łapy sztywne. Jeżeli idzie, to bardzo powoli, ale na sztywnych łapach. To co on mówi? W tej okolicy to ja rządzę. Chcesz ze mną się zmierzyć?
Spróbuj.
Spróbuj. Każdy z państwa takie coś chyba zna. Natomiast jeśli ciało jest lekko wychylone ku przodowi, tak troszeczkę zgięte do przodu, ale łapki są dalej silne, naprężone. Przyjmuję wyzwanie, jestem gotów do walki, tylko zastanów się, czy nie lepiej się rozejść. Jeżeli ma włos, o to wszyscy znacie, włos zjeżony na karku i na całym grzbiecie. Bo zaraz powiem, jeśli ma włos zjeżony tylko na grzbiecie, prawda? Tylko na karku, przepraszam.
Na karku,
a tu ma
tak.
I na karku, i na grzbiecie. Zaraz się z tobą rozprawię. Walczysz? A może zwiewasz? Zastanów się. I tutaj nie ma dyskusji, jeżeli ten drugi pies czy człowiek nie odwróci się, nie odejdzie, prawie na 100% zostanie zaatakowany. Ale jeśli, proszę państwa, ten włos jeży się tylko na karku, to pies po prostu mówi, działasz mi na nerwy. Jak się nie odczepisz, będzie wojna. Nie podoba mi się to.
To włosy staną mi na całym ciele.
Tak,
na całym grzbiecie.
I na grzbiecie i wtedy będziesz wiedział, co to znaczy. Proszę państwa, jeżeli pies przypada do ziemi, ale całkiem tak przypada do ziemi, wiecie o co chodzi, i przy tym patrzy w górę, to on mówi, tam, nie kłóćmy się, przecież ja akceptuję twoją wyższość, po co stwarzasz te problemy? I proszę państwa, tak naprawdę pies drugi powinien odejść, nie odchodzą tylko psy bojowe zazwyczaj. Reszta daje święty spokój, bo uważa, że to już wystarczająco. Tamten po prostu tylko mówi, nie kłóćmy się. Tak jak u ludzi czasem bywa.
Tak.
I teraz ciekawy przypadek, chcę państwu zwrócić uwagę. Trącanie pyskiem, znacie to wszyscy. I to ma wiele znaczeń. Tak ogólnie można powiedzieć, Jeżeli jesteś moim szefem, to bardzo dobrze, ja to akceptuję, ja chcę, żeby tak było. Ale proszę pamiętać, że mimo że to jest bardzo podobne do tego, jak pies lisze, jednak nie jest to gest uległy. Często używany jest jako prośba, daj mi coś, w tej chwili cię proszę, mimo że stoisz wyżej, daj mi coś, albo proszę państwa, nakaz. Mhm. Nakazuje nam natychmiast, proszę sobie to nauczyć się rozróżniać. Czasem nasz pies siada, kiedy inny podchodzi do niego i pozwala się tamtemu innemu obwąchać na siedząco. Co to znaczy? Ma mniej więcej taką samą pozycję, mamy oboje, ty i ja. Zachowujmy się więc jak
cywilizowane psy.
Cywilizowane istoty, tak, psy. Czyli jest to taki ugodowy gest i proszę się z tego nie wtrącać. Wszystkie psy, które nie są bojowe, zazwyczaj to uznają, akceptują i nie robią z tego problemu. Ale jeśli pies przewraca się na grzbiet i uwaga, to jest fajne, odsłania brzuch i przerywa kontakt wzrokowy, to jest jakby chciał powiedzieć, ufam ci, akceptuję twoją wyższość i pozycję. W niczym ci nie zagraża. Zobacz, jak jest fajnie. Jest to uległość wobec człowieka, wobec innego psa. I to jest taka pokorna postawa, którą przyjmuje pies, ale proszę pamiętać, że przy tym przewracaniu się na grzbiet i odsłanianiu brzucha przerywa kontakt wzrokowy. Mhm. Proszę nad tym pamiętać. Jeśli pies staje natomiast nad innym psem, znacie to bardzo dobrze, ten inny może leżeć, kładzie głowę albo łapę na jego kłębie tego drugiego psa. Zazwyczaj też tak robią psy bojowe. Mimo że jakiś pies się poddaje, on na niego kładzie łapę, to jest mniej więcej, przeważnie na kłębie. To jakby chciał powiedzieć, jestem największy, najsilniejszy i nikt mi tutaj nie będzie zagrażał. I to może być York, i to może być Amstaff, i to może być Dog. Nie ma znaczenia. On się uważa za najważniejszego.
I na największego.
Świecie. I największego. A czy znacie, proszę państwa, takie coś, uderzanie łopatką?
Mm.
Po prostu pies mówi, stoję wyżej niż ty w hierarchii. Zejdź mi z drogi, kiedy ja przychodzę. Mm-hmm. On jakby nas odsuwa,
takie
zabiera
potrącanie.
Nam przestrzeń. Mm-hmm. Tak, jeszcze mogę parę
minut.
Tak, Agnieszko. Albo proszę państwa, tu się mi przypomina moja ukochana Majeczka. Pies staje bokiem do drugiego psa. Po prostu tak ukosem, znacie to. Przyjmuje do wiadomości, że stoi już wyżej. Ale w razie potrzeby potrafię sobie o siebie zadbać. I myślę, że nie doprowadzisz do takiej sytuacji. Zobacz, stoję bokiem, mhm. jesteś wyżej ode mnie w hierarchii. Idź sobie, już ja sobie też pójdę.
Agnieszko, nasz cudowny moich rodziców Erdel Terrier, Art, był bardzo
właśnie.
Niekonfliktowy i kiedy widział, że jakiś pies do niego zmierza na sztywnych łapach, nieco zjeżony, no wyraźnie niezbyt łagodnych zamiarach, to Art zaczął wtedy zwykle wąchać coś bardzo uważnie, szukać czegoś w trawie.
O tym chciałam powiedzieć.
Był zupełnie w innym świecie. Udawał, że w ogóle
tak
tego nie
Majeczka.
Widzi.
Tak. Proszę państwa, to jest tak potocznie nazywanie palenie głucha.
Tak.
Pies wącha ziemię, albo kopie w niej, albo gdzieś tam patrzy w horyzont, czy gdzieś nie wiadomo gdzie, tam na drugi koniec świata, drapie się, jakby nie wiadomo, co go swędziało.
I takim zachowaniem zbija z pantałyku tego potencjalnego najeźdźca.
Nie widzę. Tak. Nie widzę, że mi grozisz. W żaden sposób po prostu nie zamierzam reagować. Nic mnie to nie obchodzi, co ty będziesz robił. Czyli to twój Erdel i
tak,
moja Majunia.
Tak, tak.
Majunia
tak.
też paliła głupa, ona tam w tej ziemi coś wygrzebała. Tam takie różne rzeczy miała. Jest to bardzo, proszę państwa, inteligentna postawa.
I skuteczna.
Więc wie, że nieraz sobie nie poradzi, więc lepiej popalić głupa
tak.
i chciałam temu z pancałyku wybić wszystko z ręki i wtedy się wychodzi z tego cało, a tamten głupieje nie wie, co ma zrobić.
Tak, no cało i z honorem, prawda?
Tak. I z honorem tak, właśnie. I te, tak. Jeszcze szybciutko, tylko dwa takie przeczytam, tak. Szybciuteńko też przepowiem.
Tak.
Jeżeli pies przewraca się na grzbiet, tarza po ziemi, czasem łączy się to, proszę państwa, z trącaniem nosem. On po prostu mówi, świat jest piękny, a ja jestem najszczęśliwszym psem na świecie. Ale ja trafiłem. To właściciele takich psów powinny się cieszyć. Co innego jest lambada w zdechłej żabie, a co innego jest przewracanie się na grzbiet. I jeśli, proszę państwa, teraz bardzo ważna rzecz. Pies przypada do ziemi, ale wypina zad i ogon ma w górze. To nie jest całkiem przypadnięcie do ziemi. Tak. Jest to, pobawimy się, bo często wy takie przypadanie do ziemi uważacie za zachętę do zabawy. Nie, całkowite przypadanie do ziemi to jest bardzo groźne. A taki, kiedy on wypina zad, ogon trzyma w górze, to mówi, ja się chcę tylko bawić, to są żarty, chodź się ze mną pobaw.
Tak.
My mówiłyśmy, tak, można ogólnie to określić.
Mówiłyśmy tak. Parę tygodni temu o znaczeniu ruchów ogona. Ja sobie pomyślałam, tak, biedne te psy, na przykład buldożki francuskie albo angielskie, które ogonów nie mają.
Ale to też możemy wyczytać. Ja tylko, proszę państwa, wam przypomnę jedną ważną rzecz, że te machania ogonem należy rozpatrywać w kontekście zwykłych, codziennych pozycji psa. Bo przypominam, że harty angielskie zawsze noszą ogon nisko, a malamuty zawsze wysoko, niezależnie czy są spokojne, rozluźnione, czy bardzo spięte. Czyli to zawsze rozpatrujcie pod kątem codzienności, jaka was spotyka.
Tak. Warto ten język ciała psa znać. Agnieszko, znikamy na kilka minut, tak, żeby wiem, pojawić tak, się w widzę. Drugiej półgodzinie audycji.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.
Już jesteśmy. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka Hanna Wilczyńska-Toczko, Ewa Palicka. Program realizuje. Kontakt z nami to 603-06-06-06. I pisze pan od kundelka Oziego, że jeśli kundelek Ozi, jak pisze, widzi na spacerze psa bigla, to staje jak wryty i zaczyna, uwaga, pięknie wyć. Tamten pies szczeka, a mój wyje. Z innymi psami tak nie robi. Co to może oznaczać?
On po prostu językiem bigla mówi mu, że prawdopodobnie albo jesteś fajny kumpel, albo tak trochę nie za bardzo chciałbym się z tobą spotkać. I pan by musiał to rozpoznać, co to znaczy, bo może on go właśnie mówi, ale ja cię bardzo lubię, cieszę się, że cię spotkałem, albo mówi coś odwrotnego, ale wycie raczej mówi mu, może byśmy sobie poszli w dwie różne strony.
Ale to
ty
ciekawe.
Sobie idź w prawo, ja sobie pójdę w lewo i tak będzie najlepiej, bo po co się mamy spotykać. Ale pan musi jeszcze przy tym popatrzeć, jak ma ustawiony ogon. Czy łapy ma sztywne, czy ma normalne. Czy to jest właśnie coś takiego, że no lepiej się rozejdźmy, a może słuchaj, a może nas puszczą i sobie gdzieś pobiegamy razem.
Ale trzeba przyznać, że to taka ciekawa reakcja, rzadka, że
tak,
pies zaczyna wyć
reakcja,
na
tak,
widok drugiego.
Zazwyczaj psy wyją, jeśli słyszą jakieś sygnały policyjne, straży miejskiej, dzwony w kościele, coś takiego. A tutaj bigiel bardzo dobrze rozumie mowę dźwiękową innego psa, a szczególnie właśnie wycie. Po prostu trzeba poobserwować i zobaczyć, jaki ogon, jak ustawione ciało, jak naprężone nogi, czy w ogóle takie coś występuje, bo mówię, to mogą być dwie skrajne informacje wysyłane do bigla. A do innych psów on nie musi tego robić.
I jeszcze zanim przejdziemy do schroniskowych historii, napisał do nas pan Krzysztof, podpisał się stały słuchacz Radia Gdańsk, niewidomy, i pisze tak. Witam serdecznie panie Agnieszkę i Hanie. Jak miło znowu usłyszeć w audycji i SMS-y od ludzi o swoich pupilach. Ja z żoną słuchamy, ale szczególnie mama, kocia, która opiekuje się kotkami. przy Falowcu w Nowym Porcie i Kazik, który też zaczął opiekować się kotkami. Brawo! No i pan Krzysztof pozdrawia żonę i Kazika sąsiada. Pisze, że pewnie słuchają Super. Tej audycji. Pozdrawiamy państwa Super. Bardzo serdecznie.
My też, tak.
I pozdrawiam panie obie kocim pozdrowieniem. Miał, miał, miał. Pan Krzysztof stały słuchacz. Panie Krzysztofie, ściskamy serdecznie. Bardzo, bardzo pozdrawiamy. A teraz przeniesiemy...
Mieszkaneczko, prawda? Jeszcze poczekaj.
Tak, bardzo proszę.
Mamy zamiar już od następnej audycji wrócić do kotów domowych, ciała kota, do choroby, jak koty chorują. Także dla kociarzy też coś będzie i dlatego, proszę państwa, chciałyśmy dzisiaj zakończyć tą mowę ciała psów, żeby można było coś kociarzom też dać.
No pewnie. A teraz przenosimy się do Sopotkowa. Kolejny odcinek schroniskowych historii. Dziś historia Swietki, Suczki, która przed wojną na Ukrainie uciekła do Sopotu. W Sopotkowie czeka na nowy dom. Po prostu po tułaczce, po ranach, jakie odniosła. I o tym wszystkim Wojtkowi Luścińskiemu opowiedziała kierowniczka schroniska pani Anna Lepert.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie ze schroniska w Sopocie, Sopotkowo po raz kolejny, bo naszą bohaterką jest dzisiaj Swietka. Kolejny pies z Ukrainy, poruszamy te wątki ukraińskie, bo nie zmienimy sytuacji, która jest za naszą wschodnią granicą, a cierpią nie tylko ludzie, ale także zwierzęta i o tym musimy pamiętać i musimy też wziąć odpowiedzialność za to. Znaleźliśmy się również w dziwnej sytuacji i pomagamy nie tylko mieszkańcom Ukrainy, ale naszym mniejszym przyjaciołom również psom, kotom, które z tej Ukrainy bombardowane i często przyjeżdżają do nas i my również bierzemy za nią odpowiedzialność. Swietka to jest pies białorudy z tego co widzę. 3,5 roku to jest jej określony wiek. No właśnie, nie znamy jej jakiejś może szerszej historii, ale wiemy, że już ona przyjechała z urazami.
Swietka, udało nam się dowiedzieć, że pochodzi ze schroniska, znaczy, że mieszkała w schronisku pod Lwowem tak samo. Swietka ma jedno oberwane całkiem jedno ucho, drugie ma naderwane, co zresztą widać i ma olbrzymią bliznę na głowie, tak jakby ktoś jej ściągnął skórę z 1/3 głowy. Blizna jest o tyle duża, że jest taka różowiutka, że będzie trzeba to chronić przed słońcem, na pewno, bo to będzie się opalało jak skóra, więc tu już trzeba będzie uważać. Swietka, jak trafiła do nas, chodziła na ugiętych nogach ze strachu. Bardzo się bała. Wszystkiego się bała, ludzi, zwierząt. No, przerażona sunia. Pracownicy tutaj zabrali ją do pomieszczenia swojego socjalnego, tak czasami robią. Jeśli pies bardzo źle znosi schroniskowe warunki, to albo bierzemy go do biura, albo bierzemy takiego psiaka pracownicy biorą do pomieszczenia socjalnego i tam się troszeczkę oswaja z ludźmi, z dala od szczeków, innych psów, bo w pawilonach niestety psy szczekają i jest głośno, to się niesie i te psy się jeszcze bardziej boją. Teraz obecnie Swietka mieszka już na pawilonie z innym psiakiem, wyprowadza się powoli, tyle że jest to znowu kolejna sunia, która potrzebuje czasu, żeby zaufać. Ona potrafi podejść, przymilić się, ale to naprawdę potrzebuje trochę kilku zapoznań. No i cierpliwego domu oczywiście znowu, bez hałasów, bez krzyków, wrzasków. Myślę, że może tak bez małych dzieci raczej spokojny dom albo już takie nastolatki spokojniejsze.
Tak się zastanawiam. Nie wiem, czy to dotyczy wszystkich przypadków tych psiaków, które do was trafiają. Nie tylko z Ukrainy, z Polski również. Trauma. To od razu, co mi się jakie pierwsze słowo mi przychodzi na myśl, to jest trauma. To możemy rozróżnić, że te psy z Ukrainy są bardziej straumatyzowane niż te psy z Polski. One przyjeżdżają rzeczywiście w takim szoku, no bo długa podróż, bo być może okoliczności, które im tam towarzyszyły, były przerażające. Czy nie można tego rozróżniać? Każdy pies przychodzący do schroniska przechodzi w jakimś tam stopniu traumę.
Myślę, że trafienie do schroniska dla każdego psa jest szokiem. No niektóre psy, które miały dobre doświadczenia w życiu, jakoś to znoszą. Te straumatyzowane, jakby ta trauma, to się też może się pogłębić tutaj. Niekoniecznie. Niektóre, jak trafiają do nas, to się okazuje, że lepszego życia wcześniej w ogóle nie miały, więc to jest najlepsze życie, które je spotyka tutaj u nas. Trzeba przyznać, że mamy dosyć spokojny taki teren. Nie słychać u nas takiego ciągłego szczekania psami, bo budynki są tak ustawione, że psy się nawzajem nie widzą i ten szczek jakoś jest tak wyciszony. Poza tym jesteśmy też w środku lasu, można powiedzieć, i też jest fajny taki klimat, nie? Także tutaj samo to umiejscowienie schroniska już im dobrze robi i wycisza.
Swietka, pies, który mam wrażenie z tego, co ty mówisz, dochodzi do siebie. To nie jest tak, że nie widać po niej postępów. Te postępy widać, bo mówiłaś o tym na początku, że ona z podkulonego psa już przeszła na pawilon, gdzie rzeczywiście zaczyna sobie jakoś lepiej radzić.
Tak, jakby sobie nie radziła dalej, to dalej by siedziała z pracownikami w socjalu, ale już stwierdziliśmy, że na tyle się poprawiło, że możemy spróbować z innym psem ją postawić do boksu i wtedy ona jakby uczy się od innego psa, bo psy bardziej uczą się od innych psów niż od ludzi, więc ona naśladując innego psa, patrząc, że on ufa i że ludzie nie są źli, to też może to robić i to działa, nie? Także już tutaj, ona trafiła do nas 4 marca, więc jest już 2 miesiące, więc ma tutaj tej socjalizacji takiej i miłości od wszystkich pracowników i wolontariuszy dosyć dużo, więc to jednak działa. Przez 2 miesiące dużo, dużo dało się poprawić u niej.
Istnieje prawdopodobieństwo, że te psy z Polski wrócą na Ukrainę, czy one już na zawsze tutaj zostają? Już tych domów ukraińskich na pewno nie doświadczą z powrotem.
Te psy, które trafiły do nas, to szukamy im domów tutaj, na miejscu, bo generalnie szukamy takie domy, które możemy sprawdzić, więc staramy się mieć je tutaj jak najbliżej. Nie sądzę, żeby one kiedykolwiek wróciły. Jakby szukamy tutaj normalnie, lokalnie domów.
Swietka, białoruda suczka, nie ma jednego z uszek. Prawego chyba bodajże. Straumatyzowana na początku, ale dochodząca do siebie. Miejmy nadzieję, że Swietka znajdzie dom. Proszę Państwa, otwórzmy serca, naprawdę. Bo psy z Ukrainy, koty z Ukrainy również zasługują na nowy dom tutaj, w nowych okolicznościach w Polsce. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Swietka z wojenną traumą czeka w Sopotkowie na dobry, spokojny, pełen miłości dom. Co ta suczka przeżyła, to tylko ona wie. Wojtek Luściński rozmawiał o Swietce z Anną Lepert, kierowniczką schroniska Sopotkowo. No i mamy nadzieję, że ktoś się do niej i los i ktoś się do niej uśmiechną. Że znajdzie po tej swojej tułaczce, utracie na pewno swojego dotychczasowego domu, no i że znajdzie spokój i wylizze swoje rany i psychiczne, i fizyczne.
Ja to sobie już ją widzę, jak ona się gdzieś ze spokojnymi ludźmi, nawet starszymi, umości na foteliku, na jakimś tapczanie. Jakimś ciepłym kocykiem przykryta i tak sobie dochodzi do siebie w szczęściu, bo to jest jeszcze bardzo młody piesek.
Tak.
Jak ocenili na 3,5 roku, a proszę Państwa, przeważnie się zawyża troszeczkę wiek takich piesków, gdzie trzeba na oko ocenić. Także to jest młoda jeszcze suczka i tylko naprawdę hałas dla niej. Upuszczanie jakichś przedmiotów przez dzieci. Cokolwiek jest bardzo niewskazane. Czyli to musi być spokojny dom.
Trzymamy za Swietkę bardzo mocno kciuki. Pan Janusz z Gdańska pisze, pan Janusz proponuje skrócić piosenkę rozpoczynającą audycję, aby zaoszczędzić parę minut na rozmowę. Piosenka jest długa, pisze pan Janusz z Gdańska i niestety trochę oklepana.
Oklepana. Do ciebie.
Tak, do mnie. No ale na razie nie znalazłyśmy jakiejś lepszej, bardziej wprowadzającej w klimat. Ale zastanowimy się nad tym, panie Januszu. Dziękuję bardzo za ten głos. Pani Joanna pisze tak. Mój pies, jak widział innego idącego naprzeciwko, to kładł się na chodniku, a gdy tamten pies go mijał, nagle się podrywał i doskakiwał do niego. Co to było? Pyta pani Joanna.
To właśnie było to,
to była zmyłka.
Co ja dzisiaj mówiłam, że co innego, jak on się położy, a co innego, jak trzyma zad do góry i ogon uniesiony. Dlatego, proszę Państwa, często wy mówicie, mój pies się położył, ja myślę, że on się będzie chciał bawić. Nie. On może znienacka skoczyć.
No właśnie,
może
tak,
nawet
tak jak pies pani Anny.
I dlatego proszę uważać te pozycje, co dzisiaj omawiałam, kiedy on w jakiej pozycji leży. Jeszcze, Haniu, tylko powiem jedną rzecz, o której bym zapomniała, a którą wy robicie. Proszę, błagam was, nie uczcie psów podawania łapy. I tu mam następny pomysł, że zrobię audycję, czego nie powinno się uczyć psa. I między innymi na pewno podawania łapy, bo na przykład jeśli pies, to jest co innego niż przybijanie piątki, przepraszam, to zupełnie co innego. Przybij piątkę jest czym innym i można tego uczyć niż podaj łapę. Ale jeśli pies sam siedzi z jedną przednią łapką lekko uniesioną, To znaczy, że on jest trochę zaniepokojony i niedobrze się z tym czuje. Jest to oznaka niepewności i umiarkowanego stresu. Więc jeszcze jak do tego uczycie podawania łapy, to ja potem to w audycji wytłumaczę, jaki to ma fatalny, zgubny skutek.
A prawie wszyscy, myślę.
Prawie wszyscy
robimy
właśnie
to i uczymy psa podawania łapy.
I się cieszycie, że uminęło kilka sekund i pies się nauczył. Jak ja wam wytłumaczę, dlaczego tylko kilka sekund i on to załapał, no to zrobi wam się trochę niedobrze.
Na zdjęciu czarny labrador, a na nim biały pudelek.
O, jaki piękny,
tak,
musi być widok.
I to jest piękny widok. I tutaj opiekun pan Piotr tej niezwykłej czarno-białej pary pyta, a co oznacza taka poza z Negrą i Gabi?
To znaczy, Haneczko, ty co widzisz na zdjęciu? Powiedz.
Tak, ja widzę czarnego labradora z miną bardzo zadowoloną na kanapie i na nim, centralnie na nim, leży sobie patrząc w obiektyw, bardzo zadowolona z siebie Gabi pudelka biała.
Normalnie, proszę państwa, brawa dla właścicieli. To znaczy, że oba psy są we właściwym domu i właściwie traktowane. Labradorka se myśli tak, a co mi tam ta pchła na grzbiecie przeszkadza, mówi. Niech on sobie na mnie poleży. Przecież tak naprawdę mam z kim porozmawiać po psiemu, mam komu co powiedzieć. Kiedy trzeba, to powiem z grubej rury. Kiedy nie, to niech sobie na mnie poleży. Natomiast pudelka wyraźnie z tego, co Hania powiedziała, widać, że se myśli, a niech labrador se myśli, że jest taki dobry, to ja jestem fajna.
I ważna, najważniejsza.
Ja sobie na nim poleżę, najważniejsza. A poza tym jest mi w ogóle bardzo ciepło.
I ja jestem
i
górą.
Fajnie, i mięciutko. Tak. I ja jestem górą. Także w ogóle wszyscy domownicy i te dwa psy są na właściwym miejscu w tym stadzie.
Pozdrawiamy serdecznie, panie Piotrze. Pan Olek, opiekun Oziego, który wyje na widok bigla.
Tak, tak.
Pisze jeszcze, co do Oziego, to stoi na sztywnych łapach i trzyma ogon do góry. Ale to wycie jest przepiękne. I pisze pan Olek, że następnym razem nagra filmik z tego wycia na widok bigla.
Panie Olku, po prostu podać mu jakąś komendę, którą rozumiem, że państwo wszyscy podajecie na spacerze, kiedy chcecie zmienić kierunek albo iść w drugą stronę, albo robicie to zdecydowanie, automatycznie, nie czekając na psa, co jest również bardzo dobre, po prostu zmienić kierunek i odejść. Bo te sztywne łapy i sztywne ciało świadczy o tym, że on nie jest za szczęśliwy z tego spotkania.
I zrelaksowany. Na pewno nie.
Tak, tak.
Pan Ryszard pisze tak. Byłem u fryzjera z pieskiem i pani mi powiedziała, że ma kamień nazębny i trzeba by było go usunąć. Jakie są konsekwencje takiego zabiegu dla psa? Mówimy o Yorku, pyta pan Ryszard. Ulubiony temat naszego ulubionego doktora Adama Makowskiego,
tak,
swoją drogą.
Makowskiego. Przede wszystkim, proszę państwa, przepraszam, to jest moje zdanie osobiste. Uważam, że kamień należy usuwać u lekarza weterynarii, tak. Nie w jakichś gabinetach laserami, cuda nie widać. Robimy to w gabinecie lekarza weterynarii, a jeszcze gdyby się udało trafić do Adama Makowskiego, który na tym punkcie, powiem, normalnie jest nawiedzony i robi to tak. Genialnie. Tak. Po prostu to byłoby wspaniałe, bo ten kamień trzeba robić pod narkozą, trzeba go robić bardzo dokładnie od wewnątrz i od zewnątrz. Natomiast jeśli chodzi o Yorki, prawie wszystkie muszą mieć kamień usuwany. Jednym wystarczy co 3 lata, innym wystarczy co rok, ale to musi być, proszę pana, robione, bo to powoduje zapalenie nerek, mięśnia sercowego, wątroby, w ogóle wszelkie stany zapalne. Lekarz bez jakiejś potrzeby, bez dokładnego sprawdzenia podaje antybiotyki, a wystarczy usunąć kamień. Było pytanie, jakie są skutki tego. Same pozytywne.
Tak. Tak, same
pod warunkiem, że to robi lekarz weterynarii.
Natomiast bardzo dużo, jak wymieniłaś zresztą, skutków negatywnych ma nieusuwanie tego kamienia.
Nieusuwanie, tak. Także niech pan usunie i mówię, pan Adam Makowski ma gabinet we Wrzeszczu i drugi chyba w Osowie.
No w każdym razie znajdzie go pan na pewno w internecie.
Bardzo dużo lekarzy weterynarii usuwa ten kamień i usuwa te kamienie. I proszę państwa, tu musi być lekarz. Naprawdę musi być lekarz. Ja wiem, że są oferty laserami, cudami u fryzjerów, psich, u różnych innych. Do tego służy lekarz weterynarii. On się na tym zna najlepiej.
Pozdrawiamy serdecznie, panie Ryszardzie. Pani Krystyna napisała w odpowiedzi na mail pana Janusza, który postuluje skrócenie piosenki początkowej naszej audycji. Proszę nie skracać, pisze pani Krystyna, i nie zmieniać absolutnie piosenki. Jest wspaniała. No, czyli mamy 1-1, panie Januszu.
Ale masz, Haneczko, o czym myśleć mamy,
no tak,
prawda?
Niezmiennie. Pan Mariusz Spustek pisze i zdjęcia rzeczywiście pokazuje na dowód tego, że właśnie tak jest. Moja lepsza połowa nawet na wakacjach w Grecji dokarmia koty. Po 2 dniach już 5 było do michy. No tak, to wiemy, że i w Grecji, i w Maroku, i w tych ciepłych południowych krajach tych kotów jest strasznie bardzo, bardzo, bardzo dużo.
I proszę nie myśleć o tym, że jak niektórzy mówią, no i co z tego, że ja mu dam jeść przez tydzień czy przez 2, potem wyjadę i znowu. No i co z tego? Właśnie dajcie mu jeść. No potem nie mamy na to wpływu, ale póki mamy, to pomóżmy.
Agnieszko, teraz wejdziemy na lekko grząski grunt, ale przeczytam tego SMS-a. Witam. Czy gotowanie nóżek wieprzowych jest dobre na stawy dla psa? Mam Goldena i czy mogę mu dać te kosteczki z nóżki wieprzowej? Pyta stała słuchaczka audycji.
Może pani ten klej wygotować? Może pani dać... bo to tylko nie dajemy gotowanych, proszę pamiętać, w ogóle najlepiej podawać surowe kości. Przepraszam, że przerwałam zdanie. Surowe. Jedynie czego to się wystrzegamy, kości drobiowych, ponieważ one pękają i są bardzo ostre, surowe. Pani może dawać Goldenowi, ale równie dobrze może pani podawać surowe te nóżki, jeżeli by chciał jeść. Tak jak, proszę państwa, są łapki kurze znane z tymi okropnymi paznokciami, przepraszam, że tak mówię, ale właśnie z tymi paznokciami podajemy całe kurze łapki surowe. Nie parzymy i nie gotujemy, bo jeżeli sparzymy i zgotujemy w przeciwieństwie do łapek świńskich, do tych nóżek, to proszę państwa, musimy już te drobiowe łapki obrać i kości wyrzucić, a dać tylko to mięsko. Natomiast proszę uczyć jeść surowe łapki kurze, zamknąć oczy, odwrócić się, odejść, niech zjada z tymi paznokciami, z tym wszystkim. A tutaj jak pani gotuje i nie chce na przykład, ale Golden by chyba wsunął chętnie surowy.
Proszę spróbować.
To też można ugotować. Proszę spróbować, tak.
Stała słuchaczka pani Gosia i Piotruś piszą, raczej Piotruś tym razem, mama kupiła mi nowy fotel i moje kotki go drapią. Jak temu zapobiec? Pyta Piotruś.
Piotrusiu, weź sobie na razie na szmatkę, bo na pewno nie masz nic z jakiegoś wolnego rozpylacza i popryskaj go zwykłym octem z butelki nierozcieńczonym. Zależy, jaki ten fotel ma kolor, bo czasem, proszę państwa, mówią słuchacze, że bardzo dobre skutki daje, jeżeli na szmatkę weźmiemy troszeczkę wody i dosyć w proporcjach dużo więcej, na przykład czegoś takiego jak Domestos, i wytrzemy cały ten fotel, to koty już przestają drapać. Natomiast, Piotrusiu, to jest świeży fotel, nowiutki. I proszę państwa, w czyim domu on by nie stał, to jest tak atrakcyjny,
pewnie,
że żaden drapak go nie przebije.
Przeciwwagą do takiej atrakcji w postaci nowego fotela może być po prostu duży drapak. Duży
tak,
drapak.
Duży, wysoki.
Ja mam w domu dla moich dwóch kotów duży drapak. Zresztą już muszę go wymienić, bo jest już nieco zużyty, bo koty są nim zachwycone, kochają i ostrzą na nim pazurki. Natomiast w ogóle nie dotykają mebli. Nie interesują się meblami w związku z tym, więc to też taka wskazówka
może.
Bo
ja wiem, że Piotruś też chyba ma jakiś drapak, ale na razie ten fotel, Piotrusiu, no co masz tam w domu? Ocet na pewno ma mama, zwykły, spirytusowy. Po prostu weź to albo cały wypryskaj, albo... Tylko, że proszę państwa, tym octem trzeba nie raz na całe życie, tylko co 2-3 dni ten drapak wypryskać. Domestosem też, ale w ogóle drapaki muszą być wysokie, proszę o tym pamiętać. I jeżeli byś, Piotrusiu, mógł gdzieś w ten fotel jeszcze wcisnąć, mama też to na pewno ma, takie przyprawy goździki. Ale proszę Państwa, nie kwiaty, tylko goździki, tą przyprawę.
Tak.
Po prostu gdzieś w kanty, gdziekolwiek wcisnąć. Koty nie znoszą goździków, dlatego też jak przychodzą do nas obce koty latem, wysypujemy sobie na ogrodzie również świeże goździki. Albo, Piotrusiu, jeżeli można, nie wiem, nie widziałam ten fotel, proszę Państwa, genialne jest położenie cytryny ze skórką w plastrach.
Tak, tylko uważaj, żebyś nie usiadł potem na tej cytrynie.
Tak, tak, żebyś nie usiadł, albo żeby tam gdzieś z tyłu, bo ja rozumiem, że one z tyłu też bardzo ten fotel drapią. Może można na jakąś szpileczkę przyczepić takie plastry cytryny ze skórką. I tylko poczekaj, jak on już nie będzie taki nowy i będzie wszystko dobrze.
Miejmy nadzieję. Pozdrawiamy serdecznie Iwona z mamą. Zdjęcie dwóch kocurów na blacie kuchennym. Bardzo są zadowolone i piękne. Pozdrawiamy z Gdyni razem z Rudim i Filkiem, które to nasze koty uprawiają boksing, aż sierść leci, ale potem znów mamy spokój. No, czyli takie przepychanki, kocie, między przyjaciółmi.
Mnie się wydaje, że gdyby pani nam zechciała napisać, jeżeli pani to obserwowała, proszę Państwa, zazwyczaj to, co pani nazywała ten boksing, często się zdarza, ale nie ma przy tym pazurków. To jest po prostu boksing.
Tak, moje też uprawiają taki boksing, to znaczy Filon boksuje Laurę i bardzo jej się to nie podoba i zawsze ucieka z chyczeniem do mnie, wołając: mama, mama, ratuj, ratuj.
Tak, ale Filon pazurków nie wyciąga, tylko po prostu rozładowuje emocje.
Zawsze się śmieje, bo zwykle potem ma taką kępkę sierści laurowej w swoim pyszczku i pomagam jemu wyjmować te kłaki Laury. Oczywiście zawsze ma reprymendę z mojej strony, ale pełną miłości i wie, że nie mam do niego pretensji.
No, bo on tak naprawdę żadnej krzywdy
nie zrobi. Nie, oczywiście, on mówi: siostra, słuchaj, pobawmy się. No co tak będziemy siedzieć?
Tak.
Poboksujmy się trochę. Pani Krystyna pisze: czasem najcudowniejszy drapak nie przebije starego pufa. To prawda, pani Krystyno.
Tak, stary puf, proszę Państwa, zostawiamy w domu. Nie może jako ozdobę, ale jako właśnie coś takiego, jeżeli nasze koty lub kot już sobie ten puf upodobał i wiemy, jak on wygląda, to ja nie muszę tu opowiadać, prawda? I on przebija nawet ten super wypryskany koci miętką drapak. Proszę Państwa, zostawcie go, mimo że już dawno byłby wyrzucony. Po prostu sobie tylko ściągacie kota do tego pufa i resztę macie spokoju.
I już na zupełne zakończenie, Marcin od Grzybkowego Boksia, Grzybkowa Familia kłania się: piosenka musi zostać w całości. Natomiast Gosia pisze: piosenka jest super, ale też bym skróciła troszeczkę, bo audycja i tak jest zbyt krótka. No, będziemy rozważać z Agnieszką.
Będziemy,
bardzo prosimy
tak,
w następnej audycji za tydzień, żebyście Państwo wyrazili swoją opinię na temat piosenki Jarka Janiszewskiego Nie oddam kota, która rozpoczyna już tradycyjnie od dłuższego czasu naszą audycję. Tymczasem pięknie się z Państwem żegnamy. Dziękujemy za wszystkie głosy, za SMS-y. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Program zrealizowała Ewa Palicka. Do usłyszenia za tydzień, we wtorek po 11:00. Tymczasem.
Do usłyszenia.